Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Zapraszam Państwa na nasze wieczorne spotkanie, czyli rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych: wartości katolickie i polskie kontra genderowe. Pragnę przywitać w studiu telewizji Trwam gości naszego dzisiejszego spotkania. Z nami jest pan poseł Bartosz Kownacki, adwokat Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie, panie pośle. Pan poseł Bartłomiej Wróblewski, konstytucjonalista, także Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Boże. Pan Marcin Jakubczyk, radny miasta Lublin, prawnik. Witam serdecznie.
Szanowny Boże, witam.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, rozdział 1, artykuł 18. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Tyle konstytucja, panowie, a my w ostatnim czasie mamy do czynienia z ogromną batalią. Batalią wymierzoną przeciwko temu konstytucjonalnemu, ale także zdrowemu rozumienia rzeczywistości, którą jest rodzina, przeciwko macierzyństwu, przeciwko rodzicielstwu, między innymi różnego rodzaju ideologiczne, genderowe ataki, ogromna promocja na ulicy naszych miast, różnego rodzaju inwazje, które pragną wejść tylnymi drzwiami do systemu polskiego szkolnictwa. Widzimy, że następuje intensyfikacja tych procesów. No i rzeczywiście to, co zdrowe, co naturalne, co po Bożemu właściwie ułożone, narażone jest dzisiaj na ogromny atak. Pan poseł Bartłomiej Wróblewski, konstytucjonalista. Zaczęliśmy od konstytucji, a zatem sięgamy także po system prawny Rzeczypospolitej Polskiej, po ustawę zasadniczą, i w tym świetle chcemy przypatrzeć się temu wszystkiemu, co z niepokojem obserwujemy, a co dzieje się w tym obszarze tematycznym, panie pośle.
Artykuł 18, który ojciec zacytował, daje bardzo solidne podstawy do obrony rodziny pojmowanej jako związek kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa, małżeństwa. Także od strony konstytucyjnej wydaje się, że wszystko zostało dobrze przemyślane. Zwrócę uwagę na to, że ten zapis o tym, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, nie jest zapisem, który przypadkowo znalazł się w konstytucji. Jeszcze 30-40 lat temu i wcześniej, kiedy takie przepisy znajdowały się w konstytucjach, na przykład w konstytucji niemieckiej, nikt nie pisał o tym, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. To było oczywiste. Nikt w ogóle nie poddawał tego wątpliwość. Natomiast już 20 lat temu, kiedy tworzona była obecna konstytucja, ta wątpliwość się zaczęła pojawiać. Ja przypomnę, że obowiązująca obecnie konstytucja była stworzona przez środowiska raczej lewicowo-liberalne. Ona była tworzona w opozycji do projektu solidarnościowego konstytucji, za którą opowiadała się polska prawica. Ale mimo to, ze względu na nacisk społeczny i też bez wielkiego oporu ze strony tych środowisk postkomunistycznych, taki zapis konstytucji przyjęto. Czyli małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Dlatego, że nawet SLD wówczas, nawet tym bardziej PSL czy Unia Pracy, nie miała generalnie zastrzeżeń wobec takiego zapisania tego przepisu. Dlatego, że nawet dla ludzi, którzy nie byli, jedni byli, drudzy nie byli, ale częściowo nie byli katolikami, jak to w środowiskach postkomunistycznych, to jednak nawet oni wychodzili z tego zdroworozsądkowego założenia, o którym ojciec powiedział na początku, że małżeństwo to w oczywisty sposób jest związek kobiety i mężczyzny i dlatego zapisano to w ten sposób w konstytucji. Celem tego zapisu było po pierwsze podkreślenie, że małżeństwo musi być z jednej strony bronione przez państwo, znaczy jeżeli ktoś atakuje, to państwo jest zobowiązane, by bronić, a po drugie państwo powinno stwarzać szczególne warunki, żeby małżeństwo było instytucją no też w jakimś sensie atrakcyjną z różnych powodów, ze względu na ukształtowanie różnych przepisów, ze względu na różne polityki państwa w zakresie edukacji, ochrony zdrowia itd., itd. Czyli to jest z jednej strony był taki cel, a z drugiej, żeby nie można było wprowadzić na poziomie ustawowym różnego rodzaju homozwiązków, czy nawet związków partnerskich. Więc intencja tego przepisu była taka, aby wesprzeć małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny i nie pozwolić na poziomie ustawowym, aby wprowadzać różnego rodzaju innych związków, no takich homozwiązków.
Dzisiaj te siły liberalno-lewicowe bardzo mocno się gubią. Myślę w sposób szczególny może o tym skrzydle liberalnym. Rozpoczął się ten ten gorący czas kampanii przed wyborami do naszego parlamentu. No i tak raz Koalicja Europejska, która już się rozpadła i Koalicją Europejską nie jeszcze, i mówmy wprost, Platforma Obywatelska mówi, że związki trzeba partnerskie wprowadzić jak najszybciej. Za chwilę robi krok wstecz, wycofuje się z tego. Także koalicjant, którym był PSL. A zatem widzimy, że na tym fundamencie światopoglądowym, na fundamencie wartości toczy się także ta batalia, która została przełożona i wkomponowana w batalię ściśle polityczną.
To prawda, dlatego nasze wybory polityczne nie są obojętne. Prawo i Sprawiedliwość bardzo klarownie stoi tutaj w obronie tradycyjnego modelu rodziny. Natomiast już w Platformie Obywatelskiej głosy są podzielone. Jest tam skrzydło bardzo mocno opowiadające się za rewolucją obyczajową i cywilizacyjną w Polsce. Są osoby, które są wobec tego sceptyczne. Ale tak czy inaczej, głosując na Platformę Obywatelską, nie ma tej pewności, co wybieramy.
Pan poseł Bartosz Kownacki, adwokat. Panie pośle, jak wygląda to w rzeczywistości? Mamy do czynienia z wieloma sprawami, które dotykają kwestii tematu, naszego tematu, wartości katolickie, wartości polskie. Często jako ludzie wierzący w naszej ojczyźnie jesteśmy obrażani. Próbuje łamać się nasz kręgosłup moralny, nasze wyznawanie chociażby wiary w przestrzeni i życiu publicznym. Wspomnijmy chociażby te ostatnie dosyć głośne przypadki pracownika IKEA, który nie godzi się na promocję środowiska LGBT poprzez tęczowe torby i inne gadżety, do których jest zmuszany, aby być osobą, która będzie je promować i sprzedawać. No i drukarz, który zgodnie ze swoim światopoglądem, ze swoją wiarą powiedział, że nie wydrukuje odpowiednich materiałów, które miały także promować środowiska LGBT.
Rzeczywiście, proszę Państwa, to jest niesamowicie ciekawy temat. Ja tylko chciałbym dwa zdania dosłownie dotyczące Konstytucji, tego artykułu 18, który ojciec zacytował, zanim przejdę do tego, o co zostałem zapytany. Trzeba podać, że to jest, ten artykuł jest na samym wstępie Konstytucji. To jest jeden z tych artykułów ustrojodawczych, czyli on jest bardzo, bardzo silnie zakotwiczony w Konstytucji, ale i to pewnie pytanie, które mam nadzieję pan profesor, pan doktor później odpowie, ale ja czytałem w komentarzach, że mimo takiego zapisania artykułu 18, podobny był bodajże w Hiszpanii, środowiska liberalne, lewicowe, skrajnie lewicowe potrafią nawet tak odwrócić kota ogonem, żeby z artykułu 18, który jest oczywisty i zgodnie z zasadami prawa, rzeczy oczywiste nie podlegają interpretacji, prawda? Jeżeli coś jest czyste, jasno napisane, bez błędów, nie ma wątpliwości, tego się już nie interpretuje, czyta się tak, jak to zostało napisane, to te środowiska lewicowe w Hiszpanii wydaje, że odkręciły zapisy, które właśnie mówiły o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny. I to nie jest tak powiedziane, że ten artykuł 18, jeżeli on raz został zapisany, to możemy być tacy spokojni, być, on jest zapisany w Konstytucji, nieważne co o niej myślimy, prawda, bo to nie jest najbardziej udana Konstytucja, jaka jest jej historia, to już zostało powiedziane, ale może być tak, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny będzie w takim, a nie innym składzie w przyszłości. Na szczęście dziś nie ma takiego zagrożenia, ale przecież Trybunał Konstytucyjny, każdy z sędziów po 9 latach ustępuje, jest wybierany następny. Jeżeli będzie inne nastawienie parlamentu i także społeczeństwa, jeżeli katolicy czy ludzie, którzy, nie tylko katolicy, bo to są muzułmanie, Żydzi, ludzie niewierzący, którzy po prostu zdroworozsądkowo myślą, nie będą bronili tych wartości, to ja jestem sobie w stanie wyobrazić, też mam nadzieję, za chwilę o tym powiemy, że za 30 lat okaże się, że to małżeństwo to do celów prokreacyjnych to jest kobieta i mężczyzna, ale w ogóle małżeństwo to jest zupełnie co innego, mimo że zapis Konstytucji pozostanie. I prawda, to też może mieć miejsce. To też ma w sytuacji, o których ojciec tu wymienił, te trzy bardzo ważne sytuacje, właśnie takie odwrócenia pewnego porządku i wartości, dlatego że są narzędzia, które pozwalają nam się bronić. Proszę zauważyć, że często osoby, które LGBT, ci skrajna lewica, używa obowiązujących w systemie prawnym przepisów po to, żeby narzucić te rozwiązania, wyinterpretować z tych przepisów takie rozwiązania, które będą dla nich korzystne, a później stawiają je na normę. Chociaż są przepisy jasno mówiące, chociaż są instytucje, które powinny bronić naszych praw, jak chociażby Rzecznik Praw Obywatelskich. I to jest bardzo ciekawe, bo w tej sprawie, jeżeli chodzi o drukarza, to już nie pamiętam, ale jeżeli chodzi o sprawę IKEA, to Rzecznik Praw Obywatelskich, to ja zwróciłem uwagę na to. Wiemy, przez kogo został wybrany, wiemy, jakie ma przekonania. Z całym szacunkiem każdego trzeba szanować, ale wiemy, jaka była jego historia. Powiedział, że w sprawie IKEA, w sprawie bulwersującej, za chwilę do niej przejdę, to on przyjrzy się tej sprawie, bo takie jest zadanie rzecznika. On musi zbadać, jakie są przepisy, powiedziałbym, prawnie zachował się korektnie. On musi zobaczyć, jak był zawiązany stosunek pracy, jakie były obowiązki pracownika, o co tam tak naprawdę chodziło, co on zamieścił, czego nie zamieścił. I on się tej sprawie przyjrzy. Ja bym powiedział, zachował się tak, jak bardzo powściągliwy, rzetelnie pracujący prawnik, który, no wie, że pierwsze trzeba ocenić materiał dowodowy. Kieruje się odpowiednie zapytania, czy to do tej firmy, kieruje się do instytucji państwa, czy zareagowała i później wyciąga wnioski. Ale już w sprawie, która dotyczyła tutaj Torunia, rozwieszenia plakatów Matki Boskiej, to bez oceny, jakie instytucje zareagowały, dlaczego zareagowały, prawda, jakie są podstawy, też mam nadzieję za chwilę wytłumaczę tam, bo szereg podstaw do tego, żeby tak, a nie inaczej zareagować, to od razu wydało sąd, że to jest, prawda, zagrożenie praw i wolności, od razu wiedział. No, tak nie może funkcjonować bezstronny, obiektywny Rzecznik Praw Obywatelskich, instytucja, która ma bronić wszystkich obywateli, tych, którzy są w mniejszości, ale także tych, którzy są w większości, w ich prawach, dlatego że granicą, i to mam nadzieję jeszcze pan poseł powie o tym, że granicą wolności każdego człowieka, to pamiętam na drugim roku studiów na prawie konstytucyjnym nie uczyli, jest wolność drugiego człowieka. Znaczy nie może być tak, że jest to wolność od wszystkiego i ja mam prawo wszystkich obrażać, prawda, chcę kogoś uderzyć, to uderzę, bo mam taki wolny wybór. Nie. Godność, prawa i uczucia innego człowieka, integralność cielesna, prawda? To są rzeczy, które ograniczają nas w tej naszej wolności w relacji z drugim człowiekiem. I tak mamy w przypadku chociażby sprawy IKEA. No rzecz niebywała, ponieważ ten młody człowiek, stosunkowo młody, może już nie tak bardzo, ale stosunkowo młody, został zwolniony dlatego, że co zrobił? Dlatego, że zacytował słowa z Pisma Świętego. Prawda? Z Księgi Świętej dla chrześcijan, na której, no oczywiście, my tu na nie jeden program już o tym był i o tym się mówi, że trzeba interpretować tak jak w danym czasie, prawda? No, trudno dzisiaj mówić o tym, że osoby homoseksualne mają być gdzieś utopione na przykład, to nie o to chodzi, prawda? Ale to jest potępienie ich w tym bardzo obrazowym języku zawartym w Biblii i ten człowiek tylko i wyłącznie to zacytował. I za to spotkały go takie konsekwencje, a przecież sprawa jest dużo szersza, dlatego że dotyczy jakby nastawienia firm, dużej części firm, korporacji, szczególnie zachodnich, wdrażanie takiej polityki LGBT, takiej różnorodności, tych wartości w cudzysłowie lewicowych w życie tychże pracowników i w ogóle w życie społeczne. I teraz tak, no, zgodnie z kodeksem pracy, pracownik, oczywiście mogą być różnego rodzaju uregulowania, ale on jest zobowiązany do świadczenia określonej pracy. Jeżeli na przykład pracuje w firmie, która produkuje meble, to on jest zobowiązany do tego, żeby rzetelnie te meble produkować, żeby one się nie rozpadały, no, w zależności jaką ma funkcję, drugi ma na przykład sprzedawać te meble, czyli w takiej firmie jak ta, o której mówimy. On nie jest zatrudniony, bo gdyby był zatrudniony na przykład w organizacji, która zajmuje się pomocą osobom LGBT, czy w jakimś stowarzyszeniu, prawda, są stowarzyszenia, które są promują LGBT i został zawarł umowę o pracę, że będzie na przykład prowadził prolekcje z tego tytułu. No to on by musiał to wykonywać, ale jeżeli on się zatrudnia w stosunku pracy bardzo określoną, ze swojej istoty ma świadczyć pracę, a nie zajmować się czymś innym. Jeżeli on zostaje z tego tytułu zwolniony, to w mojej ocenie tutaj mam nadzieję, że Rzecznik Praw Obywatelskich się temu przyjrzy, przygląda się również prokuratura z tego, co wiemy, bo po pierwsze mamy naruszenie praw pracowniczych, moim zdaniem kodeksu pracy. Ja nie znam oczywiście zapisu, które są w warunkach pracy i pracy tam określone. Ale w mojej ocenie sytuacja, w której byłby zapis, że pracownik ma w sposób aktywny promować taką czy inną ideologię, byłoby nie tylko naruszeniem przepisów prawa pracy, ale także przepisów kodeksu karnego, bo kodeks karny bardzo jasno mówi, że nie wolno nikogo dyskryminować, to jest artykuł 194, ze względu na jego przekonania, prawda? Jeżeli na przykład jestem osobą wierzącą, to nie mogę być dyskryminowany, na przykład pozbawiony awansu, pozbawiony premii, wyśmiewany w pracy, czy zwolniony, dlatego że ktoś mi narzuca, żebym na przykład uczestniczył w różnego rodzaju akcjach związanych z promowaniem wartości, które są mi sprzeczne. Tak jakby było rzeczą nienaturalną, gdyby osoba, która nie wierzy, była zmuszana tylko, żeby chodzić na przykład na procesję Bożego Ciała. Wyobraźmy sobie sytuację, że jest właściciel firmy meblarskiej, który jest bardzo wierzący i mówi: wszyscy razem idziemy na procesję Bożego Ciała. Kto nie pójdzie, to proszę się usprawiedliwić, czy proszę, żebyśmy wszyscy zachęcali do tego. No, przepraszam bardzo, to by ogromny sprzeciw był wobec wobec tego, dlatego że pracownik tej firmy, który jest zatrudniony do tego, żeby na przykład skręcać meble, ma prawo w swoim wolnym czasie, a nawet nie wolnym, nie być zmuszany do tego, żeby pewne poglądy, które by nie były zgodne z jego prezentować. Co innego, bo to też trzeba powiedzieć, kiedy sytuacja dotyczy na przykład kościołów, związków wyznaniowych, stowarzyszeń katolickich, bo wtedy one już mogą mówić, przepraszam, jeżeli chcesz u nas pracować, to musisz wypełniać pewien światopogląd, więc trzeba to bardzo jasno rozróżnić. Jeżeli idziemy do pracy w sklepie, to jesteśmy po to, żeby im sprzedawać. Jeżeli zatrudniamy się jako murarz, to po to, żeby murować domy. Jeżeli zatrudniamy się jako mechanik, to po to, żeby naprawiać samochody, a nie po to, żeby wchodzić w różnego rodzaju ideologie. To jest bardzo groźne, proszę Ojca, dlatego że jak powiedziałem na wstępie, szczególnie na zachodzie Europy, ale w Polsce niestety to już wchodzi, widzieliśmy po tym przykładzie, ich jest więcej, za chwilę powiem o jednym, jeżeli mogę, takim, który jest bardzo, bardzo poważny, to, że firmy, które nie wypełniają pewnych standardów europejskich, światowych, takich właśnie postępowych, progresywnych, jak gdyby te lewicowe ugrupowania powiedziały, będą sprowadzane na margines. Na przykład nie będą mogły brać udziału w postępowaniach, będą wykluczane z pewnych postępowań, na przykład przetargowych. I proszę zauważyć, słynna karta LGBT, która tutaj miała miejsce w Warszawie, którą pan Trzaskowski, z którego Platforma Obywatelska tak jest dumna, słynna karta LGBT, która bardzo często jest omawiana w kontekście szkół. I prawda tego, że ta ideologia będzie wchodziła do szkół i trzeba się przed tym bronić. Ale także w tym zapisie, bodajże to jest punkt siódmy, przepraszam, punkt czwarty, co jest napisane? Ja to przeczytam. Współpraca z pracodawcami przyjaznymi dla osób LGBT, w tym w szczególności z tak zwanymi tęczowymi sieciami pracowniczymi i promocja dobrych praktyk. Co to oznacza? To może oznaczać, że na przykład jak jest firma budowlana albo firma meblarska, która mówi, ja mam bardzo jasne przekonania religijne, jestem osobą wierzącą, nie chcę, co kto robi w domu, to jest jego prywatna sprawa, ale nie chcę, żeby u mnie te kwestie były poruszane, bo ludzie u mnie zajmują się pracą, a jeszcze może ta osoba przywiesi krzyż sobie na przykład w siebie firmy, może zostać w przyszłości wykluczona, dlatego że nie promuje tych tęczowych związków, dlatego że nie jest tej sieci tęczowej. Do tego te duże korporacje zachodnie zmierzają i jak widać też samorządy w Polsce zaczynają do tego zmierzać. Nie jesteś w tej grupie, nie promujesz osób, które mają takie, a nie inne przekonania, to nie będziesz na przykład uzyskać zamówienia z miasta. Oczywiście pytanie, jak się przed tym bronić? No moim zdaniem, pomijając już wspomnianego Rzecznika Praw Obywatelskich, jest szereg innych narzędzi, bo jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a może jeszcze bardziej, czy Regionalne Izby Obrachunkowe, czy Urząd Zamówień Publicznych. To są instytucje, które w różnym zakresie mają kontrolować na przykład prawidłowe wydawanie środków publicznych. Trzeba ocenić, na ile w prawie zamówień publicznych. To jeszcze nie jest, ale w perspektywie kilku lat ja sobie wyobrażam takie sytuacje, że prezydent miasta powie, kto nie zatrudnia odpowiedniej ilości osób trans albo tam homoseksualnych, to nie będzie mógł brać udziału w postępowaniu. I to by wykluczało takie firmy, wtedy trzeba się przed tym bronić, zaskarżać takie postępowania, nie dopuścić, żeby stało się coś praktyką, bo jeżeli, będziemy jeszcze o tym później mówili, raz się zrobi pewien wyłom, to później może być już dużo, dużo trudniej.
Powrócę jeszcze, panie ministrze, za chwilę do drukarza. To także bardzo ciekawy, bardzo ciekawy przykład, ale chciałbym zatrzymać się także przy samorządach, bo to teraz batalie, te tęczowe batalie, promocja środowisk LGBT bardzo mocno dokonuje się na tej płaszczyźnie samorządowej. Różnego rodzaju marsze dzisiaj, chociażby marsz w Białymstoku. I wiemy doskonale o tym, że w ostatnich miesiącach uchwały anty-LGBT podjęło prawie 30 samorządów. To skala, która rozprzestrzenia się bardzo mocno między innymi województwo małopolskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, 10 powiatów, 12 gmin. Od razu oczywiście środowiska LGBT mówią, że jest to łamanie konstytucji, że to jest łamanie ich praw. Przejdźmy do przykładu Lublina, bo to jest także bardzo ciekawy przykład, kazus, który pokazuje nam, w jaki sposób rzeczywiście te środowiska próbują nachalnie zbombardować to wszystko, co się w samorządzie dzieje.
Środowiska LGBT mogą oczywiście mówić tak naprawdę co chcą w tym temacie. temacie i wygadują różnego rodzaju rzeczy, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Tu rzeczywiście Sejmik Województwa Lubelskiego podjął taką uchwałę. Wszystko zaczęło się od Rady Powiatu Świdnickiego i kilka rzeczywiście powiatów także w naszym województwie takie decyzje, takie uchwały podjęło. To nie ma tak naprawdę jakichś większych konsekwencji prawnych i nie jest przede wszystkim, o czym mówią cały czas aktywiści LGBT, skierowane przeciwko człowiekowi. W żaden sposób. To ma tak naprawdę postawić pewien sprzeciw przeciwko ideologii, która coraz mocniej się nasila, która coraz mocniej, intensywniej stara się wchodzić w życie społeczne. Rok temu w Lublinie po raz pierwszy odbył się Marsz Równości i za słowa na temat którego wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek musiał chociażby toczyć batalię sądową, podczas gdy nie powiedział niczego, co byłoby sprzeczne z prawdą. Powiedział tylko i wyłącznie opinię, a w zasadzie stwierdził fakt, że podczas tego marszu ma miejsce promocja określonych zachowań, które są sprzeczne z etyką, z moralnością. I to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Odnosząc się tutaj też do wypowiedzi panów, takie sytuacje, jakie miały miejsce chociażby w przypadku pracownika IKEA, to jest oczywiście przykład takiego stosowania podwójnych standardów, tak? Mentalności Kalego, jeżeli Kali ukraść krowę, to jest dobre, jeżeli Kalemu ukraść krowę, to jest źle. Przypomnę chociażby sytuację, która też swego czasu była nagłaśniana w mediach, kiedy nie pamiętam już o jakich przedsiębiorców chodziło, którzy powiedzieli, że nie obsługują wyborców Prawa i Sprawiedliwości. I to już tą sytuacją, jeżeli dobrze pamiętam, Rzecznik Praw Obywatelskich w żaden sposób się nie chciał zająć.
Między innymi chodziło o gabinety lekarskie, prawda, że pojawiły się.
Ale to jest zupełnie inna sytuacja niż sytuacja z drukarzem. Bo tu nie chodziło o to, że w przypadku drukarza, o to, że on nie chciał obsłużyć osób o innej orientacji seksualnej, bo to byłoby przykładem dyskryminacji, tak jak nieobsłużenie, tak, nie wiem, wyborcy PSL-u, czy PiS-u, czy Platformy Obywatelskiej w jakiejś restauracji, ale chodziło o to, że jego próbowano zmusić do tego, aby on czynnie wykonywał świadczenia promujące ideologię LGBT, z którą on się głęboko nie zgadzał. Czyli próbowano złamać jego sumienie po to, żeby no też to miał być precedens, który umożliwi ekspansję dalej tego środowiska w kraju. Więc dlatego tak ważne było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które zresztą trzeba uczciwie powiedzieć jest w zgodzie z tymi orzeczeniami, które zapadały wcześniej, które broniły wolności sumienia zawodów medycznych, wolności sumienia zawodów aptekarskich. Ale chciałem wrócić do tego, co słusznie zauważył pan poseł Bartosz Kownacki, mianowicie i tego, co powiedziałem na początku. Podstawy konstytucyjne mamy silne. Tego, by bronić małżeństwa i rodziny. Natomiast rzeczywiście istnieje obawa, że te przepisy, które są jasne na poziomie ustawowym, a być może nawet są jasne na poziomie konstytucyjnym, a być może nawet są jasne na poziomie ustawowym, zaczną być rozumiane w przyszłości inaczej. Bo takie rzeczywiście jest doświadczenie wielu państw zachodnich, gdzie oczywiste zapisy, jasne zapisy zaczęły być interpretowane w sposób zupełnie opaczny, odbiegający od intencji ich twórców. Tak jest na przykład z pojęciem rodziny w niemieckiej konstytucji, którą Federalny Trybunał Konstytucyjny przez kilka dziesięcioleci interpretował tak jak polskie zapisy w sposób jednoznaczny, że chodzi o obronę tradycyjnego modelu rodziny. Dziś odwrócił to o 180 stopni i powiedział, że rodzina może być związek, każdy związek. Więc to niebezpieczeństwo, o którym pan poseł Kownacki mówił, jest realne, dlatego tak ważne jest to, aby te przepisy były stosowane w praktyce. No i tutaj jest podstawowa rola sądów. Bez sądów tej batalii się wygrać nie da.
No właśnie, batalie sądowe, o tym pan wspominał, pan Marcin Jakubczak, zaraz także poproszę i wrócimy do wątków samorządu, ale rzeczywiście, czy ten biedny drukarz musiał tyle czasu czekać w napięciu o orzeczenie instytucji wymiaru sprawiedliwości tak wysokiej rangi, jaką jest Trybunał Konstytucyjny?
Właśnie, proszę ojca, bo o to chodzi w tej całej sprawie. Znaczy, chodzi o to, jak my, jako obywatele, jak sądy, jak instytucje państwowe myślą, czy umywają ręce po piłatowsku, czy są w ogóle nastawione lewacko czy lewicowo, czy też myślą w duchu konstytucji, chociażby interpretowania tych zapisów, które są w konstytucji, bo zawsze przy każdym przepisie jakby podstawą do interpretowania powinno być to, co jest zapisane w konstytucji. I proszę zauważyć, że artykuł, na podstawie którego, ile ja pamiętam, skazano tego drukarza, to był artykuł 138 Kodeksu Wykroczeń. Ja go skracając, tylko przeczytam, że kto zajmując się zawodowo świadczeniem usług, no jest usługą, prawda, kserowanie pewnych rzeczy, bez uzasadnionej przyczyny odmawia spełnienia świadczenia, prawda? I teraz mówimy, jaka jest ta uzasadniona przyczyna. Gdyby ten homoseksualista przyszedł po to, żeby skserować książkę, bo na uczelni ma egzamin, prawda? Czy tam fragment książki, bo to też w tej rzeźbie weszli w domu inne przepisy prawa autorskiego, to musiałby zostać obsłużony. A jeżeli to są materiały, to już zostało tu powiedziane, które mają propagować pewne działania, to ten moim zdaniem z uzasadnionego powodu ten drukarz miał prawo odmówić. I teraz wystarczyło, żeby sądy odpowiedniej instancji, od najniższego to stosowały i nie trzeba byłoby trafiać z tą sprawą do Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby to orzecznictwo w duchu tego, co jest zapisane w Konstytucji, naszych wolności, szacunku do naszych praw, wykładały przepisy prawa, bo ja jestem przeciwny. Ja jestem prawnikiem, również przez wiele lat praktykowałem. Temu to jest duży błąd, kiedy politycy za każdym razem, kiedy będzie miało miejsce jakieś kazuistyczne zdarzenie, kazuistyczne, jeżeli takie konkretny fakt, od razu dostosowują przepisy. Nie, z tych przepisów, które są, które by odpowiednio interpretować, można było tego drukarza uniewinnić, uznać, że to niesłusznie były mu stawiane te zarzuty, niesłusznie był obwiniony.
Tutaj zasadniczym problemem, moim zdaniem, na poziomie sądów było to, że sędzia, wydając wyrok i skazując drukarza czy sądy w niższych instancji, nie uwzględniły artykułu 53 Konstytucji, który mówi, że każdemu przysługuje wolność sumienia i wolność religii. Innymi słowy, jest to przepis, który dobrze, no, poprawnie interpretowany, właśnie stwarza to prawo do zastosowania, no, tej klauzuli sumienia, czyli możliwość odmowy świadczenia w sytuacji, kiedy jego wypełnienie naruszałoby jego najgłębsze przekonania religijne czy światopoglądowe.
Ale czy nie właśnie, odnosząc się od razu do kwestii sumienia, czy nie jest tak, że rzeczywiście środowiska liberalno-lewicowe, czy też mówiąc ogólnie lewackie, są jakże dalekie od tego, aby to sumienie w wielu aspektach oczywiście życia społecznego, także od strony prawnej, jednak to sumienie tłamsić na wszelkie sposoby, chociażby dyskusja kłania się tutaj odnośnie klauzuli sumienia w przypadku lekarzy, tak, sprawa chociażby profesora Bogdana Chazana. I tutaj sięgnąłbym do samych korzeni tego zagrożenia, które przekłada się na płaszczyznę prawną, czyli do samego gender, który sprzeciwia się tym obyczajom, ale też tym tradycjom prawniczym, także samej strukturze prawa, czy też naszym zasadom społecznym w sposób jednoznaczny. Tutaj gender samo w sobie z języka angielskiego oznacza rodzaj gramatyczny, tak, czyli nijakość pewną. I tutaj ojciec święty Benedykt XVI wielokrotnie mówił o tym, że dzisiaj największym zagrożeniem dla naszego społeczeństwa, dla naszego życia jest dyktatura relatywizmu, która w sobie jako jedno z narzędzi albo też główne narzędzie zawiera rzeczywiście gender. A w tymże genderze zawierałyby się takie, powiedzmy dzisiaj, narzędzia czy też w ideologii genderowej zawierają się takie kwestie jak ta wolna miłość, powszechnie rozumiana od strony takiej seksualnej, tak, edukacja seksualna dzieci, związki partnerskie czy też związki homoseksualne, bo trudno to nazwać małżeństwem. W świetle chociażby konstytucji nie można, prawda, powiedzieć o małżeństwie homoseksualnym, tylko o związku ewentualnie, chociaż to też jest rzeczywiście dziwna konstrukcja. I teraz tenże relatywizm, o którym już Benedykt XVI wielokrotnie wspominał, sam w sobie prowadzi do sekularyzmu, który jest, o czym też Benedykt XVI mówi, tu będę często do niego pewnie powracał, gorszy od sekularyzacji, która odnosi się tylko i wyłącznie do takiego, powiedzmy, materialnego jakiegoś aspektu życia. Natomiast sekularyzm sam w sobie, no, do czego prowadzi, pokazał chociażby marksizm i dzisiaj niestety owocem rewolucji lat 60., roku 60., jest to, co dzisiaj obserwujemy. I te problemy, o których mówimy, o których tutaj mówią panowie posłowie, to jest także owoc tego, że społeczeństwo w jakiś sposób, w taki sposób stara się do tego podchodzić i tą ideologię poprzez takie rozumienie, chociażby jak podchodzi do tego Rzecznik Praw Obywatelskich, na wszelkie możliwe sposoby stara się to nam przekazywać, wciskać.
Papież Benedykt XVI był szczególnie wyczulony na kwestie prawdy i był doskonałym, wiadomo, teologiem, jednym z najwybitniejszych w ostatnich dziesięcioleciach, a być może nawet wiekach. Ale prawda jest też taka, i to chciałem jakby też uzupełnić, że Jan Paweł II, to nauczanie nie było w żaden sposób inne. Jeśli chodzi o Franciszka, też nie jest inne. Tutaj, jeśli chodzi o trzech papieży, możemy powiedzieć, że...
O pewnej ciągłości
myśli Kościoła i o rozumieniu tego, że teoria gender jest realnym niebezpieczeństwem nie tylko dla Kościoła, ale w ogóle dla społeczeństwa. Że tutaj nie musimy bazować tylko na prawdzie objawionej, ale też na prawie naturalnym, na tym, od czego ojciec rozpoczął, na tym zdrowym rozsądku. Ponieważ jeszcze 30-40 lat temu w Polsce, a 50 lat temu praktycznie nikt na świecie nie wyobrażałby sobie tego, że z powodów ideologicznych zacznie się odmawiać nazywania ojca ojcem, matki matką, że zaczną się pojawiać takie pomysły, aby zapisywać w dowodach osobistych czy w innych dokumentach rodziców jako rodzic A, rodzic B. No, trudno uwierzyć, nikt by nie uwierzył w to, że za twierdzenie, że dotyczące małżeństwa czy rodziny, że jest to związek kobiety i mężczyzny, ktoś może mieć jakieś kłopoty w pracy, czy wręcz trafić do więzienia. Wiemy, że ta ideologia z jednej strony oczekuje wolności i swobody dla swoich wyznawców, osób, które są do niej przekonane, ale jednocześnie jest tam bardzo mało tolerancji wobec innych ludzi.
No właśnie, tutaj w tym miejscu, panowie, chciałbym się zatrzymać na tej granicy wolności, którą dotknął już także pan poseł Bartosz Kownacki. Hasła tolerancji, miłości, wolności, tak, ale po drugiej stronie. A co z naszą wolnością ludzi wierzących, mających swój system wartości, mających także swoje sumienie, także obdarzonych darem wolności, zagwarantowane nasze wolności i swobody, wobec których możemy dokonywać takich, a nie innych wyborów. No mamy do czynienia, panowie, z bardzo nachalną batalią wymierzoną przeciwko temu, co nasze. Czyli tak, wolność dla jednych, tolerancja dla jednych, po tamtej stronie, może nie nazwałbym tego barykady, ale w tamtym środowisku. Natomiast my z tym wszystkim, co dla nas jest święte, narodowe, patriotyczne, mamy się gdzieś usunąć w cień, bo po prostu im przeszkadzamy.
Tylko jedno zdanie. Tylko w Polsce obserwujemy to, co 10 lat temu przetaczało się przez wszystkie kraje zachodnie. To znaczy w pierwszych latach, kiedy odbywały się marsze równości, one się odbywały pod hasłem równouprawnienia. Sprawy genderowe były mieszane z równością innych grup. Kobiety i mężczyźni, niepełnosprawni. Wszystko to wyglądało dość niewinnie. Natomiast widzimy w ostatnich latach radykalizację tego środowiska, że to nie tylko już, po pierwsze, problemy innych grup społecznych są spychane na margines, tylko kwestie właśnie związków homoseksualnych, no i tego rdzenia genderowego są w centrum. I drugi element, jest coraz większa wrogość wobec wszystkich tych, którzy mają wątpliwości, którzy się sprzeciwiają. W ostatnim czasie pojawiły się także na masową skalę różnego rodzaju
akty profanacji,
tak? Najświętszego Sakramentu, Matki Boskiej. No, wszystko to, co jest dla nas ważne, jest także przy okazji profanowane. I podobnie oczywiście było w krajach zachodnich, dlatego ci z nas, którzy w przypadku pierwszych marszy zwracali uwagę na niebezpieczeństwo, mogli się posługiwać tymi przykładami z Zachodu i po 10 latach widzimy, że to się sprawdziło.
Znaczy, po pierwsze, to nie jest tak, że jesteśmy spychani. My się sami dajemy spychać. Dlatego, że w Polsce osób wierzących jest ponad 90%. Osób, które wyznają takie wartości, pewnie jest jeszcze więcej, bo nie każdy osoba wierząca, prawda, każdy, kto wyznaje te wartości, musi być osobą wierzącą. I my pozwalamy, żeby ta naprawdę mniejszość, która jest w społeczeństwie, żeby ona gardłowała, zabierała głos, walczyła o swoje prawa, a nie robimy to, co jest naszym obowiązkiem. Prawda? Są przepisy prawa, bo ja się zgadzam, że za chwilę o tym powiem, że to nastawienie się zmienia i także w sądach, w orzecznictwie, ale są konkretne przepisy prawa, które nam pozwalają walczyć. Tylko po pierwsze, my sami jako osoby, które czujemy, że jesteśmy w naszych wartościach zagrożeni, wycofujemy się z tego, nie chcemy walczyć o nasze prawa. Karnie, cywilnie, właśnie w prawie pracy. Być może też na takiej zasadzie w ogóle takiej solidarności społecznej, że jeżeli na przykład są firmy, które łamią prawa, łamią prawa i wartości, które są nam bliskie, na przykład mówimy, nie kupujemy w tym sklepie. przepraszam, ja tam nie pójdę, bo po tej akcji, która miała miejsce, ja bym zachęcał, żeby zastanowić bardzo poważnie, czy nie lepiej wybrać inny sklep, który no, nie będzie tym się zajmował. Na przykład są takie też kawiarnie, także w Polsce, które zajmują się promocją no, osób homoseksualnych. Ja kiedyś powiedziałem, że moja noga tam nie postawi. Ja na tę herbatę się tam nie napiję, bo wiem, że z tej mojej herbaty ten jeden grosz idzie na tego typu rzeczy i można, począwszy od tego, a widzę później no, różne osoby, które przyznają się do tych wartości, później wchodzą na przykład do takiej restauracji. Ja nie będę tutaj robił antyreklamy, bo po co, każdy sobie w internecie wyszuka i sprawdzi. Ale dlaczego tak jest? I od tego zaczynamy. Druga sprawa są przepisy prawa. Przepisy prawa, które wymuszają na przykład na Rzeczniku Praw Obywatelskich konkretne działanie. Ile jest skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich, kiedy są naruszane nasze wartości? Prawda? Bo gdyby ten rzecznik, jaki by on nie był, ale miał setki tysięcy takich zgłoszeń, to albo musiałby się nimi zająć, albo my już jako parlamentarzyści, kiedy pan rzecznik daje swoje sprawozdanie, moglibyśmy zapytać, ile było zgłoszeń dotyczących obrony wartości chrześcijańskich. W ilu zgłoszeniach, skoro było ich na przykład 50 tysięcy, pan rzecznik zareagował. Jak on by powiedział, no w 5, no to przepraszam, pan tych ludzi, którzy proszą pana o pomoc, o obronę, nie reprezentuje się do tego, do czego został pan powołany. To są podstawy wtedy na przykład, żeby odwołać takiego rzecznika. Oczywiście to jest jeszcze musieć zgodne z przepisami prawa takie odwołanie, ale prawda, podstawy, żeby go zaatakować, jak najbardziej są i żeby wymuszać na nim pewne działania. Jest wreszcie, są przepisy kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń kodeksu karnego, może tak, dwóch aktów prawnych, które pozwalają na bronić tych wartości. Na przykład pamiętam chyba 2 lata temu na pielgrzymce Radia Maria w Częstochowie, taki tak zwany człowiek motyl zaczął kursować, prawda? To jest przepis, który mówi, a to jest artykuł 165 kodeksu karnego, który mówiąc o tym, że kto zakłóca w sposób uporczywy akt religijny, w przypadku mszę świętą, podlega odpowiedniej karze i może trafić do więzienia. U nas w zasadzie to no nie, no bo to jak osoby wierzące, no to my nie chcemy. Dlaczego my na to nie reagujemy, prawda? I dlaczego nie zmuszamy sądy, prawda? Bo później musiałby się sąd jeden, drugi, trzeci powiedzieć, czy można wchodzić na mszę świętą, bo prawda, co innego, jak na przykład obok jest firma budowlana, która akurat musi wykonać budowę, no jest głośno. To nie jest uporczywe zakłócanie, ale ktoś, kto celowo przychodzi, wyśmiewa się, właśnie jeździ rowerem, pokrzykuje. Możemy reagować? Możemy reagować, tylko no, pytanie, czy zawsze to chcemy robić. Wreszcie jest przepis, który już mówi wprost. Dotyczy uczuć religijnych, artykuł 196 kodeksu karnego, który mówi o tym, że właśnie za naruszenie uczuć religijnych ponosi się odpowiedzialność karną. I tutaj jest bardzo szerokie orzecznictwo także międzynarodowe, które mówi o tym, co to są uczucia religijne. Są także wyroki skazujące w Polsce, chociaż tu za chwilę powiem, bo niektóre są kuriozalne, bym powiedział, to co się stało całkiem niedawno. Natomiast też trzeba powiedzieć, że w tym orzecznictwie europejskim to wszystko zaczęło się bardzo zmieniać. Dla przykładu, znaczy zmieniać na niekorzyść osób wierzących, na niekorzyść katolików. Dla przykładu, ja takie znalazłem takie orzeczenie z roku 1994, sprzed no, 30 lat, prawda? No, trochę mniej niż 30-25 lat temu, ćwierćwiecze, w którym w Austrii doszło do takiego sporu. Jedne ze stowarzyszeń czy z instytutów chciało wyświetlić spektakl, nazywał się Rada Niebieska, w którym był przedstawiony Pan Bóg jako starzec, osoba niedołężna, Jezus Chrystus jako osoba niedorozwinięta, Matka Boska jako prawda, kobieta lekkich obyczajów, przepraszam, no, tak po prostu było. Ten film został, zakazano jego wyświetlenia i co? I wtedy Europejski Trybunał Praw Człowieka powiedział, że słusznie zakazano, dlatego że to było naruszenie uczuć religijnych osób wierzących. Austria jest akurat krajem, gdzie rzeczywiście jeszcze można powiedzieć, że ludzie, jest sporo osób wierzących, a w latach 90. było jeszcze więcej. I to orzeczenie było, chciałbym po linii, rzeczywiście pewnych rzeczy naruszać naszych uczuć religijnych nie wolno i Trybunał powiedział, zachował się korekt, powiedziałbym. Ale co się dzieje? Na przykład teraz mamy orzeczenia z roku 2018. Bardzo ciekawe. I tu bardzo proszę uwagę, bo na pewno są też tacy nieżyczliwi, którzy nas śledzą i za chwilę będą próbowali wyciągnąć różne wnioski. Ja się zastanawiałem, czy w ogóle przytoczyć to orzeczenie, ale trzeba. Jest takie orzeczenie, w którym Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygał kwestię, w której pani jeździła z wykładami dotyczącymi religii muzułmańskiej. I w ramach tych wykładów, ja abstrahuję od tego, jakiej były jakości, nie słuchałem, nie wiem, trudno mi to ocenić, ale stawiała taką tezę, że Mahomet był, przepraszam, pedofilem. Jakby uznano, że to narusza uczucia religijne muzułmanów, dlatego że pani nie mówiła w pewnym kontekście, prawda? W Polsce też w wieku 14-15 kobiety dużo wcześniej wychodziły za mąż, prawda? Nie będziemy tutaj lekcji historii teraz udzielać, ale rzeczywiście te kulturowe uwarunkowania były zupełnie inne.
Mężczyźni też.
No, mężczyźni też, ale zazwyczaj dotyczyło to, tak, bo były bardzo małżeństwa na dzieci, przecież były aranżowane, to też się zdarzało, więc a szczególnie w tych wyższych sferach, prawda, gdzie królowie na przykład się żenili, no, królowa Jadwiga, prawda? Uznano, że takie sformułowania w trakcie wykładów naruszają uczucia religijne muzułmanów. Możemy abstrahować, ale powiedziałbym, nawet można powiedzieć, korekt. Inne orzeczenie sprzed kilku lat też dotyczące muzułmanów. Wyszła książka, której obrażano Koran, obrażano Mahometa, obrażano Boga i też Europejski Trybunał powiedział, że to chodziło w Turcji, tam ktoś był ścigany za to, że to jest narusza uczucia religijne muzułmanów. Czyli można powiedzieć korekt. Ale była sytuacja i dlatego mówię o pewną uwagę, dlatego że trzeba zrozumieć kontekst. Słynnego występu takich pań, które tańczyły, rozbierały się i w ten sposób protestowały w Rosji. One w ten sposób zaprotestowały w cerkwi rosyjskiej. Rozebrały się, zrobiły wielki skandal. Trzeba bardzo jasno powiedzieć, protestowały w słusznej sprawie, bo w Rosji mamy reżim autorytarny. Pan Putin no, nie przestrzega żadnych reguł demokracji, zarówno w tym świecie zewnętrznym, jak i w tym świecie wewnętrznym. Tam możliwość takich swobodnych wyborów jest bardzo ograniczona. Nie wchodząc teraz w szczegóły, prawda, problem jest w zgłoszeniu kandydata, nie w samym wyborze, bo później, jeżeli się nie zgłosi właściwych kandydatów, to trudno się dziwić, że pan Putin wygrywa wybory, bo nikt inny nie mógł wystartować, to by mógł realnie zagrozić. I te panie weszły do cerkwi w trakcie nabożeństwa, rozebrały się i zaczęły pokrzykiwać. Otóż, abstrahując od tego, uważam, że to było przeciwskuteczne, bo one chciały w słusznej sprawie ale zaprotestować, ale zastanawiam się, czy to było tak naprawdę najbardziej się nie cieszył pan Putin z tego. Bo ludzie, którzy może byli obojętni, może im się ten Putin nie podobał, a jak zobaczyli, że ktoś w ten sposób protestuje, no to powiedzieli, no nie, no to trzeba z nimi zrobić porządek, no bo obraża moje uczucia religijne, prawda? Proszę sobie wyobrazić, jakby się Esbecja cieszyła, jakby Solidarność na przykład na mszy świętej z Ojcem Świętym, zamiast wiesić transparent Solidarność i bić brawo i śpiewać pieśni, zaczęłyby gołe kobiety biegać. No to podejrzewam, że Esbecja by no, sama takich prowokatorów wstawiła. I otóż co w tej sprawie Trybunał orzekł? A ja to mówię o tym, że to było przeciwskuteczne moim zdaniem, bo raczej pomogło Putinowi niż zaszkodziło. Że te panie nie naruszyły uczuć religijnych osób wierzących, katolików, jest, prawosławnych. Inny przykład, też dlatego ostatni
panie,
już. Ostatni
panie przykład, proszę, ja zaproszę widzów i powrócimy do tego przykładu. Ojca, tylko numery telefonów. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 i dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 końcówka 14 kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę.
Ostatni przykład to dam was, bo czuję, że za dużo tutaj mówię w tym programie, ale ostatni przykład, który dotyczył sprawy na Litwie, gdzie jedna z firm odzieżowych bodajże przebrała Pana Jezusa, Matkę Boską w ubrania i robiła tego typu reklamę swojej odzieży i uznano, że to nie narusza uczuć religijnych. Dlaczego mówię o tych przykładach? Proszę zobaczyć, jeżeli sprawa dotyczy muzułmanów, którzy potrafią bardzo w sposób stanowczy bronić swoich praw, nieważne czy w Europie, czy na Bliskim Wschodzie, ale oni są w tym, pamiętamy ten dramat, który miał miejsce w Belgii po wydrukowaniu karykatury Mahometa, który się zdarzył. We Francji, przepraszam. To wtedy Europejski to był trochę przestraszony może pewnej poprawności politycznej, bo to jest w Europie mniejszość, bo coś, ale też wiedzący, jak zareagują zareaguje aktywnie ta mniejszość, wydaje takie orzeczenia. Kiedy dotyczy to wartości katolickich, to w przeciągu tych 20 chrześcijańskich, w przeciągu tych 25 lat mamy postępujący regres. Znaczy w stosunku do katolików, i to już na tym poziomie najwyższym europejskim jest powiedziane, możecie robić więcej. I dlatego mówię o tym, że musimy się bronić. Dlatego, że gdyby po takim wyroku jednym czy drugim Europejskiego Trybunału Praw Człowieka tam na miejscu, tu w Polsce, ale także tam na miejscu były protesty. Gdyby katolicy w sposób pokojowy powiedzieli, nie godzimy się na to, to być może te wyroki by inaczej wyglądały.
Pan Marcin Jakubczyk i pan poseł Wróblewski, bo taka kolejność była. Ja
tak szybciutko tylko powiem, że te przykłady, które tutaj przede wszystkim rozpiętość w czasie, którą tutaj pan minister przytoczył, ale także te sytuacje z profanacjami symboli religijnych, to tylko pokazuje, że ta dyktatura relatywizmu coraz mocniej postępuje. Dlaczego? Gender samo w sobie, w swoim założeniu, i ten relatywizm, ta dyktatura jest antyreligijne. Podczas gdy nasza wiara nie ma tak naprawdę na sztandarze żadnej idei, tylko tak naprawdę Jezusa Chrystusa, który jako Boga i jako człowieka, co jednoznacznie pokazuje nam, że to są oczywiście, że taka działalność, ta ideologia, która tak mocno się w nas wdziera, jest jednocześnie antyboska, ale i antyludzka. Działa przeciwko człowiekowi w sposób jednoznaczny. Tyle tylko, że te wszystkie profanacje, jednocześnie ataki LGBT, na przykładzie chociażby ostatnich wyborów do Europarlamentu i tego, co miało miejsce w Gdańsku, możemy zaobserwować, że nie ma na to w tym momencie jeszcze w społeczeństwie akceptacji. Proszę zobaczyć, manifestacja w Gdańsku, która miała miejsce dzień przed wyborami do Europarlamentu i mające miejsce tam profanacje symboli religijnych, tak, drwiny z procesji Bożego Ciała.
No wcześniej to samo przerabialiśmy w Toruniu przed siedzibą Radia
Chociażby, Maryja. Ale przełożyło się to też w jakiś sposób, w mojej ocenie, na wynik wyborów, podczas gdy nie mieliśmy tak naprawdę jeszcze możliwości w jakiś sposób zareagowania na to, ale to pokazuje, że społeczeństwo w Polsce nie godzi się na to, może nie ma rzeczywiście takich reakcji bezpośrednio skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich, ale weryfikacja wyborcza, weryfikacja w głosowaniu przy urnach pokazała w sposób wyraźny, jednoznaczny i dobitny. Na takie działania nie ma zgody i to, co w tej chwili, sytuacja, w jaką brnie w tym momencie opozycja, no to jest tak naprawdę droga donikąd, z czego osobiście mogę się cieszyć, tak? Ale widać, że jeżeli będzie akceptacja, przyzwolenie na tego typu działania, jednocześnie na akceptację związków jednopłciowych, no to nie będzie miało przynajmniej na ten moment w Polsce przyszłości, nasza cyngłowa oczywiście i nas osób wierzących, ale także społeczeństwa polskiego, żeby pewne postawy takie tradycyjne umacniać.
Odbierzemy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy ojca Brechta.
Kłaniam się serdecznie, ojciec Tadeusz Rydzyk. Tak, wartości katolickie i polskie kontragenderowe. Pan radny chyba z Lublina mówił, że nie ma jeszcze takiej akceptacji społecznej w Polsce na te sprawy. W Irlandii, w Niemczech, w innych krajach też nie było. Też nie było. Ale przeciwnicy pracują. I właśnie tylko cały silny naród, tylko cały mądry, prawy naród da radę. Tylko. Kochani, cały czas to idzie. Idzie to, powiedziałbym, takie sączenie tych spraw. Szokowanie nas najgorszymi tymi bluźnierstwami, zachowaniem w takim Gdańsku. Przecież to już promował zamordowany prezydent Gdańska. No nie bójmy się mówić prawdy. Zresztą nie tylko to. Ojciec Piotr może pamięta, jak nam wytaczał procesy za prawdę. No i oczywiście sądy kazały nam go przepraszać za te mieszkania, za wyrzucanie ludzi na bruk. Nie było to? Pamiętam te interwencje telewizji Trwam, robione te programy w Gdańsku i pamiętam, jak dziś widzę tego człowieka, który mówił, że został usunięty. To był chyba jakiś były marynarz, czy już nie pamiętam, ale no człowiek bardzo solidny i został usunięty z mieszkania, był bezdomnym. Zmarła jego żona, a później on bardzo szybko zmarł. Ojciec to wyciągał i myśmy mieli procesy. Nie wiem, czy płaciliśmy kary, czy nie płaciliśmy, już nie pamiętam, bo tyle tego się dzieje, że... Ale pamiętam tamto. No i teraz nic, wszystko dobrze, cacy, wszystko, tamto i teraz następny. I teraz wprowadzenie gender do szkół. Nie wiem, jak, ciekawy jestem, jak posłowie Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie się zachowują w Gdańsku? Czy nie są też tak stojący z boku, żeby być poprawnym politycznie, by tak i Panu Bogu ogarek, i diabłu świeczkę? Nie wiem, czy nie jesteśmy tacy. A warto się temu przypatrzyć. Bo, no nie wierzę, żebyśmy nie mogli razem. Jesteśmy katolikami, jesteśmy ludźmi wierzącymi. Nie patrzmy na to, żeby biskup powiedział, żeby ksiądz powiedział, a katolicy głowę w piasek. To jest jedno. To idzie powoli. Powoli, a w Polsce w tej chwili coraz mocniej, coraz szerzej. Takie oswajanie nas z tą nienormalnością. Popatrzmy, co jest w Warszawie. I w Warszawie nie tylko to, ale w takiej Warszawie, jakie jest osłabianie katolików? Nawet przez to, że oni tam chcą, nie wiem, czy to zostało wprowadzone, czy nie, jednej godziny religii, tylko ten prezydent Warszawy. I to jeszcze na pierwszej i na ostatniej godzinie, czyli żeby nie było tej, żeby nie przyszli. Ile razy bywa tak, że pierwsza, że religia jest jako pierwsza o 7 rano. No kto przyjdzie z uczniów? To jest obliczone w sposób perfidny, naprawdę taki faryzejski, że oni są bardzo otwarci, są tolerancyjni, Bóg wie co, a tak, są za prawami obywateli, ale religia właśnie tak. Przecież jak człowiek nie będzie religijny, wierzący, a wiara rodzi się ze słuchania, jeżeli tego nie będzie, przy tym jeżeli będą, widzimy jakie są rodziny, kondycja rodzin, ile jest rodzin rozbitych, ile rodzin zapracowanych, rodziców. Nawet często te dzieci zostają same i tak dalej. Jak nie będzie tego wychowania, jak nie będzie prowadzenia do Pana Jezusa, to jakie będą sumienia? Jak będzie, to wszystko będzie relatywizm, rób ta co chce, ta ulajta piekła nie ma i tak dalej, a kościół, klechy to pedofile, bandyci, nie wiem co jeszcze. Czy nie tak jest? Popatrzmy nawet, a więc problem religii, rugowania katechezy ze szkół, problem wyśmiewania księży, robienia z nas naprawdę jakiegoś strasznych ludzi. Księża. Chociażby te filmy Sekielskiego. Nagłaśnia się też rzeczywiście twórca, nie wiadomo jaki. Następny film, pedofilia w kościele, Najpierw rozkręcają wyobraźnię od dziecka, najpierw powiedziałbym, robią wszystko, żeby tu zrelatywizować tego młodego człowieka. Rób tak, co chce, zawsze wszystko wam wolno i tak dalej, a później gorszą się. Dzieci tak wychowane, to czym skorupka za młodo nasiągnie, tym na starość trąci, jest takie powiedzenie. No to przecież pójdą w to. Pójdą i w ten seks bez sensu. No bo przyjemność, owoc zakazany jeszcze bardziej smakuje i tak dalej. To z ciekawości zwykłej nie tylko. Po prostu wszędzie ta propaganda jest nasycona, powiedziałbym, tak, żeby iść za rządzami, żeby człowiek szedł za tym. I ten młody człowiek poznaje świat, też później idzie, a tu na księżyc, czy to księża tacy i tak dalej. To przecież jak nawet do seminarium pójdzie, tak wychowany człowiek, to później gdzieś może mu, może jeszcze bardziej pójdzie w tym złym kierunku. Każdego człowieka trzeba wychowywać, każdego. I do małżeństwa też tak samo wychowywać, i do rodziny. Bo w tej dziedzinie nie ma żadnych zainteresowań, nie rusza tylko pewno, można powiedzieć, drzewa. Ale człowieka tak, bo to jest problem biologii. Tak. Jak teraz słyszę, znowuż księża pedofile. Dlaczego taki Sekielski czy inni nie popatrzy na tę sprawę, jak się to ma wśród nauczycieli, wśród trenerów, wśród pracowników fizycznych, wśród służby zdrowia. Jak się to ma wszędzie? Niech popatrzy. I to jest ta obłuda. To jest ta obłuda i to jest to wpisane w walkę z Kościołem. Walkę z wiarą, z Panem Bogiem, żeby wyrugować Boga z naszych serc. Tylko Pan Bóg nas najlepiej ustawia. I gdy Polska była z Bogiem, z Chrystusem, to była najpiękniejsza. Po Polsce tylko popatrzmy, ale inny naród. Jeszcze inna sprawa. A popatrzmy w telewizji. Nawet już nie mówię o tych telewizjach innych. A tych telewizji innych jest dużo. Na przykład jeden z właścicieli w Polsce ma swoich własnych w pełni przynajmniej 26 czy 28 kanałów. Już w tej chwili nie pamiętam. 13 na multipleksie. I te treści na różny sposób podaje. I nawet ludzie nie wiedzą, czyja to ta telewizja. A wszystkich kanałów ma wpływ na 50 kanałów. No i proszę bardzo, co jest w tej telewizji? Jakie środowisko naturalne dla naszej psychiki tworzą? Jakie środowisko? Środowisko to medialne. A TVN, ile ma kanałów? I jest TVP, które nie ma tyle kanałów. Nie ma tyle kanałów. Ale też jest zła telewizja. Ja nie będę mówił tego serialu. Mi ojcowie powiedzieli, jaki serial. Czy ktoś mi powiedział z naszych współpracowników. W jakim serialu? Wszystko pokazują bardzo dobrze. Jaka piękna rodzina. Też mi rodzina. Dwóch jakichś homosiów. I z dzieckiem, jak to pięknie się układa. A normalna rodzina, matka, ojciec, dzieci, jaka patologiczna. I w telewizji, po TVP to pokazują. Gdzie tu macie dobrą zmianę? Dobra zmiana to nie tylko praca, żeby była. To nie tylko, żeby finanse dobrze grały. To nie tylko, żeby był 500+. Bogu dzięki, za to chwała. Za pochylenie się nad potrzebującymi. Chwała. Za to. Ale gdzie jest duch? Dlaczego? Ja się pytam, dlaczego ci, którzy mówią o dobrej zmianie, o to nie dbają? Do kościoła chodzicie? Chodzicie. To was Pan Jezus tego uczy? Trzeba naprawić to. I telewizja powinna pokazywać prawidłową rodzinę. Powinna pokazywać normalność. I nie nazywajmy się konserwatystami. Konserwatyści. Jak my coś normalnie, to normalność, a nie konserwatyzm. To jest normalność. A tamto drugie nienormalność. Panie pośle, panowie posłowie, wy jesteście w tym kręgu. No, też bym się zapytał, czy zrobiliście coś w tej dziedzinie, żeby wychować dobrze, a szkoła. Jaka jest reforma szkoły? Tyle lat, prawie 4 lata rządów. Za 4 lata można dużo zrobić. Jaka reforma? Czy to jest wychowawcze, czy to jest formacja, czy deformacja? A uniwersytety? Co jest? Minister nauki i szkolnictwa wyższego mówi nam o reformach, dużo tego. Jakie reformy? Czy to formuje się ludzi, czy deformuje? Dzisiaj rozmawiam z ludźmi, z Polakami, którzy przyjechali z Chicago. Pani pracuje na uniwersytecie. I mówią mi o Polsce, o Polakach, o piękne rzeczy. I tu wychodzą na ulicę i mówią, Boże, szliśmy ulicą, a tu młodzież, studenci leżą pijani. I studentki, jaki prymitywny język słyszymy ich. To są uniwersytety? To będą kiedyś prawnicy nasi? To będzie inteligencja? No właśnie, co robimy? Jest szansa, mamy 5 minut. Dużo dobrego się robi, ale co się robi dla ducha narodu? Niczym Sybir, niczym knuty, lecz w narodzie duch zatruty. To jest dopiero ból w ból. Dzisiaj czytam w naszym dzienniku, to jeszcze następna sprawa. Nie dla Marszu Urodzin, Białystok. Chwała Panu, że nasz dziennik to napisał. Nie wiem, czy jakieś gazety piszą na ten temat. Sąd apelacyjny w Białymstoku zdecydował wczoraj, że planowany na sobotę Marsz Rodzin nie może przejść ulicami miasta, natomiast manifestacja przy pomniku bohaterów Białostoczyzny może się odbyć. Zażalenie na decyzję sądu pierwszej instancji w tych sprawach złożyły władze Białego Stoku. O decyzjach sądu apelacyjnego poinformował jego rzecznik sędzia Janusz Sulima. Decyzja ta wyczerpuje drogę odwoławczą, o której jest mowa w prawie o zgromadzeniach. Sulima poinformował, że w sprawie dotyczącej Marszu Rodziny w obronie tradycyjnych wartości i rodzin sąd apelacyjny zmienił decyzję sądu pierwszej instancji i nie zezwolił na marsz. Natomiast w sprawie manifestacji przy pomniku bohaterów Białostoczyzny sąd oddalił zażalenie prezydenta i podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji. W sobotę przez Białystok ma przejść homoparadę. Czyli sąd zgodził się na homoparadę, marsz w obronie rodziny nie. Gdzie my jesteśmy? Czy to jest Polska, czy co to jest? Ale jak papież przyjeżdża, to wszyscy się podlizywali. I biskupom też się podlizują. I są pierwsi. To są katolicy, to są sądy. Zobaczcie, na każdym kroku. Tu potrzeba takich postaw zdecydowanych. Tak jak chociażby wojewoda lubelski. Przyzwoity człowiek. Porządnie się zachowuje. Jak ten radny, który jest sądzony, już nie pamiętam, który, nie wiem, czy to nie pan czasem. Tak, w tym Lublinie, prawda? No, to co? Ale to jest, trzeba takich postaw, my musimy być jaśni. Nie tak jak ci profesorzy z uniwersytetów, którzy podlizują się jeden, drugi, tam, gdzie dostaną jakieś granty i cicho siedzą, żeby pojechać gdzieś na jakieś stypendium, grant, a mieć poprawni politycznie. Wielcy profesorzy. Kochani, Polska jest chora. Polskę trzeba ducha uzdrowić. I teraz jest 5 minut. 5 minut mamy. I ta prawa strona ma 5 minut. Najpierw porządek w telewizji zrobić, bo to jest hańba. No, to jest hańba. Albo tak się boją się tego, tej ustawy, no, w każdym razie tej przeciwko aborcji, tej eugenicznej. Czemu to się bać? Nie będzie Bożego błogosławieństwa. Nie będzie Bożego błogosławieństwa. Nie wystarczy być tylko na pielgrzymce u Matki Boskiej. Trzeba coś robić. Ja słyszałem, że w PiS-ie jakaś posłanka podobno zbierała podpisy, czy w każdym razie szukała posłów, tych, którzy tam do Trybunału Konstytucyjnego się odwołali, żeby wycofali się. Zapamiętać taką. No, kochani. Ja wiem, że są różne sytuacje, może nie w tym momencie, czy jak, ale wychowywać zawsze jest odpowiedni moment. I właśnie telewizja, szkoła, uniwersytet. Pan minister nauki i szkolnictwa wyższego ma dużo do zrobienia. Dużo do zrobienia. Jak nie robi, to jest obłudnik powszechny. To jest ta tendencja. Tak, trzeba nazywać po imieniu, a nie drżeć. Żyjemy jeden raz i Pana Boga się bójmy. Dziękuję. Trzymajcie się, nie dajcie się i dla sprawy. Myślimy o Polsce. Dalekomyślnie. Uczmy się od Niemców dalekomyślności, od innych. Oni o ojczyznę dbają. Szkoda, że o ducha tam nie dbają, no ale to widzimy, co się dzieje. Nawet w kościele w Niemczech. Także to przecież to jest rewolucja w tej chwili. Idzie przez świat. To jest rewolucja. Marksiści to robią, a my będziemy drżeć. No. Trzeba tylko cały silny naród da radę. Cały silny, duchowo silny. Życzę tego. Szczęść Boże.
Bóg zapłaci. Dziękujemy ojcu dyrektorowi, pan poseł Bartłomiej Wróblewski.
Ja się zgadzam z ojcem Tadeuszem w dwóch sprawach. Po pierwsze, potrzeba masowego zaangażowania społecznego. Krótko mówiąc, wszyscy powinni czuć się odpowiedzialni za to, co się dzieje i będzie się działo w Polsce. To nie jest bez znaczenia, że odbywają się marsze na rzecz rodziny, za życiem, żeby pójść na taki marsz. Inna rzecz to, żeby wyrażać swoje przekonanie. Jeśli coś złego dzieje się w szkole, tylko jeśli wszyscy będziemy czujni na wszystkich, w różnych miejscach w życiu, w społeczeństwie będziemy wyrażać swoje zdanie, ten głos będzie słyszany. W innym przypadku, tak jak zresztą mówił ojciec Tadeusz, będzie trwał ten marsz przez instytucje, przez uniwersytety, przez szkoły, przez kulturę, w bardzo wielu miejscach. Nie ma takiej możliwości, żeby państwo wszystko zahamowało. Obywatele, my sami musimy w różnych miejscach mówić nie. To jest z jednej strony. Z drugiej strony zgadzam się z tym, że także no, my politycy musimy robić więcej. Ale prawda jest też taka, że jest wielu posłów bardzo zaangażowanych w obronę tradycyjnych wartości. Ponad 100 posłów podpisało się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego właśnie w sprawie tego, aby sprawdzić, czy to jest zgodne z konstytucją, z prawem do życia, z godnością człowieka, aborcja eugeniczna. Ja mam nadzieję, że ta sprawa w Trybunale Konstytucyjnym zostanie rozstrzygnięta. Inna rzecz, że także jeśli chodzi o sprawy gender, różnego rodzaju takich działań dotykających wychowania, także zdecydowana większość posłów Prawa i Sprawiedliwości, pewnie wszyscy, są przeciwni i także w różnych miejscach starają się przeciwdziałać, także w samorządach. Tym, co byłoby być może jeszcze ważne, abyśmy ukonkretnili w ustawach ten przepis artykułu 53 Konstytucji, który daje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi wartościami, przekonaniami religijnymi.
To prawo często łamane, panie pośle.
Tak, aby dać rodzicom konkretny instrument, aby domagać się w przypadku naruszenia przez szkołę, przez samorząd, czy przez kogokolwiek tego prawa, no jakiegoś rodzaju roszczenia. Tak, żeby, krótko mówiąc, instytucje edukacyjne też pilnowały tego, bo dzisiaj niestety naruszenie tego prawa bardzo często nie spotyka się z jakąś mocną reakcją ze strony sądów, porządku prawnego.
Pan poseł Bartosz Kownacki.
Na pewno mamy jeszcze mnóstwo do zrobienia, to co powiedział ojciec. Jest jeszcze po to, mamy nadzieję, że będzie druga kadencja, że będzie Prawo i Sprawiedliwość rządziło dalej, bo jest jeszcze ogrom rzeczy do zrobienia. Trzeba też mieć świadomość, że te 25 lat Polska dryfowała, no poza niewielkimi okresami przerwy, dryfowała w złym kierunku. Taki duży okręt, no Polska jest dużym okrętem, żeby to zawrócić. To naprawdę trzeba dużo pracy, żeby udało się zrobić. I zgadzam się z tym całkowicie, że to jest taka ofensywa, która postępuje powoli. My troszeczkę przesypiamy. Nam się wydaje, bo tu coś tam pokażą, jakiś tam właśnie homozwiązek, tutaj zaatakują, tu ograniczą jakieś wolności. I my tego nie widzimy. To jakby właśnie dlatego pokazałem te orzeczenia, prawda, z lat 90. i z lat 2010-2018.
Jak diametralnie
różne. Jak to się zmienia, bo my tak, coś się wydarzyło, no tam w zasadzie jakaś niby artystka nakleiła gdzieś tam wizerunek Matki Boskiej z tęczem, czy to ma 7, czy 6 barw, co to za znaczenie, prawda, A później się okazuje, że to postępuje dalej. Jeżeli my w takiej oczywistej sprawie, gdzie są narzędzia, nie będziemy się bronili, jeżeli nie będziemy edukowali, nie będziemy wychowywali naszych dzieci. Tutaj pan poseł powiedział, że trzeba zmienić prawo oświatowe. Pewnie tak, by podjąć sankcja, bardzo surowa sankcja bezpośrednio dla dyrektora szkoły, prawda? Żeby on musiał z własnych pieniędzy, nie z publicznych, tylko jeżeli on będzie postępował niezgodnie z prawem oświatowym, bo trzeba też jasno powiedzieć, że rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci. Mogą powiedzieć, nie godzimy się na zachowania, na takie zajęcia, w których miała być sączona taka ideologia. No oczywiście nie mówię tu o programie, tylko o takich dodatkowych zajęciach, bo program jest ustawiany przez ministerstwo. No ale musi być sankcja taka, że jeżeli dyrektor wprowadzi wprowadzi takie nauczanie, to poniesie bardzo dotkliwą sankcję, najpierw finansową, ale też sami rodzice muszą tego pilnować. Bardzo często jest tak, że ci rodzice są, ja nie jestem rodzicem, więc niestety, więc to trochę łatwo mówić w takiej sytuacji, ale często zabiegani, bo ich nie interesuje, co się w szkole dzieje, prawda? A później się okazuje, że tam jakieś ideologie, jakieś występy są zaczynane, dzieci są angażowane w coś i budzą się, jak już jest za późno, no bo mają zaufanie do szkoły, więc my nie możemy pozwalać na to, ażeby przesypiać ten czas, bo to jest ostatni czas, który jest możliwy, żeby się bronić.
I wywołany Lublin, pan Marcin Jakubczyk, radny miasta Lublina.
Wszyscy jesteśmy wywołani do tablicy. Precyzując, to nie ja rzeczywiście mam ten proces, tylko drugi kolega radny, Tomek Pitucha. Ale też, żebym nie został tu źle zrozumiany, być może także przez ojca dyrektora. Ja zdaję sobie sprawę, że na ten moment nie ma akceptacji oczywiście w społeczeństwie, ale to postępuje, o czym wcześniej tutaj panowie wspomnieli i o czym ja też do czego się odnosiłem. Natomiast między innymi te stanowiska w sprawie LGBT sprzeciwu miały na celu pokazanie społeczeństwu, że ze strony osób, które zostały przez nich wybrane, nie ma na to zgody i nie będzie rzeczywiście zgody na seksualizację dzieci, nie będzie zgody na także promowanie kultury cywilizacji śmierci. Przypomnę tylko, Gramsci jednoznacznie sformułował, że te bastiony, które lewica musi zdobyć i obawiam się, że w dużym stopniu zdobyła, to jest chociażby rodzina, czy też muszą po prostu obalić ten bastion. Tak? I drugim bastionem był także uniwersytet. To, co powiedział pan poseł, ten marsz trwa przez uniwersytety, przez także kulturę i to, do czego odniósł się tutaj ojciec dyrektor. Ta kultura także jest w jakiś sposób coraz mocniej zawłaszczana przez lewicę, co pokazuje przykład Netflixa, który nie chce kręcić swoich filmów w Georgii, ponieważ ten stan akurat sprzeciwił się zabijaniu dzieci nienarodzonych i taka ma być sankcja ze strony chociażby, to już w globalnym kontekście pokazuje te działania.
Musimy kończyć, panie pośle, to ostatnie zdanie.
To jest ważne, że my walczymy oczywiście o to, żeby polska rodzina, polskie społeczeństwo było wolne od tych zagrożeń, ale nasze działanie jest też obserwowane na świecie. W wielu krajach zachodnich, nawet jeśli nie ma większości po stronie rodziny, to wielu ludzi cały czas uważa tak jak my. I dlatego nie jest bez znaczenia także dla takiego dobrego przykładu dla innych krajów europejskich, co my zrobimy. Czy będziemy odważni, czy będziemy konsekwentnie bronić, być może w Polsce wygramy tą batalię. Na pewno nasze działania są uważnie obserwowane przez wielu ludzi na świecie, w całej Europie, w każdym kraju, nawet w Niemczech, nawet w Hiszpanii, nawet we Francji, czyli w tych krajach, w których bardzo mocno te lewicowe środowiska zaczęły wygrywać w ostatnich dziesięcioleciach. Także tam są ludzie katolicy, chrześcijanie, ludzie dobrej woli, którzy uważnie obserwują i trzymają za nas kciuki.
Bardzo dziękuję. Kończymy rozmowy niedokończone. Wartości katolickie i polskie kontra genderowe. W studiu telewizji TVAM rozmawialiśmy z naszymi gośćmi. Byli nimi pan poseł Bartosz Kownacki, adwokat. Bardzo dziękuję. Pan poseł Bartłomiej Wróblewski, konstytucjonalista i pan Marcin Jakubczyk, radny miasta Lublina, prawnik. Dziękuję także bardzo Państwu, widzom telewizji TVAM i słuchaczom Radia Maryja. Bóg zapłać.